Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. My nie boimy się 13 rozmawiać o wszystkich tematach, także tych poważnych. Dziś w studiu rozmawiam z Jadwigą Emilewicz, poznańską posłanką klubu Prawa i Sprawiedliwości, był minister rozwoju. Witam Panią serdecznie.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Nie sprawdziłem, wiem tylko, że Pani przyjechała do naszego studia samochodem. No i tak pytam, łącząc się też w bólu z moją sytuacją, czy Pani jeździ samochodem spalinowym?
Tak, jeżdżę samochodem spalinowym, a dzisiaj nie ma wyjścia niestety, żeby zjawić się w Radiu Poznań na 8.15 z Warszawy. Nie ma innego środka lokomocji, jak tylko samochód.
Sprawdziłem, nie ma rzeczywiście żadnych połączeń. No podobno przyszłość należy do kolei. Na razie musimy liczyć na samochody. Samochody, które spalinowe, które być może nie będą w Unii Europejskiej środkami, którymi będzie można się poruszać, dlatego że Parlament Europejski zaakceptował propozycję Komisji Europejskiej. Podobno to jest najważniejszy krok i element pakietu Fit for 55, w którym do 2035 roku po prostu nie będzie można kupować takich samochodów w Unii Europejskiej, czy też nawet produkować. No to jest sytuacja, która stawia zupełnie do góry nogami cały rynek motoryzacyjny w Unii Europejskiej i nasze domowe budżety, pani minister.
No niespełna 10 lat na zmianę technologiczną, ale także na, wyobraźmy sobie, ile stacji ładowania samochodów elektrycznych musimy postawić, a co za tym idzie?
Milion?
Jakie moce musimy mieć dostępne, energetyczne, aby te wszystkie samochody załadować? To jest, no powiedziałabym, że to jest bardzo śmiała teza przyjęta. Rzeczywiście ta decyzja, ten komunikat Parlamentu Europejskiego dość zaskakujący sposób przyjęty. Też zwróćmy uwagę, że on ku zaskoczeniu wszystkich i z lewicowych środowisk w parlamencie IPP, to jeszcze, zresztą ta rozgrywka jest jeszcze nie dokończona, przypomnijmy, bo tam będziemy mieć kolejne spotkanie w parlamencie w tym tygodniu w tej sprawie. No rzeczywiście powoli model, w ogóle modele komunikacji się jednak zmieniają. Te modele współdzielenia w zakresie transportu, zwłaszcza takiego indywidualnego, stają się coraz bardziej popularne. Ja oczywiście nie chcę sprowadzać samochodu do hulajnogi i mówić, że hulajnogi, jak widać, się sprawdzają i potrafimy je współdzielić i być może tak będziemy rozwijać.
Ale mają krótki zasięg.
I być może tak się będzie rozwijała komunikacja. Na pewno czekamy na jakiś przełom technologiczny tutaj w zakresie napędu
samochodowego. Tak, bo na pewno nie możemy na tych elektrykach, jakie w tej chwili funkcjonują, opierać naszego funkcjonowania.
To prawda, chociaż wzrost sprzedaży rok do roku samochodów elektrycznych jest rzeczywiście bardzo duży.
Ja wczoraj
rozmawiając jeszcze z ekspertami, którzy powiedzieli, no przy tych cenach, jakie mamy dzisiaj za baryłkę, dzisiaj mamy cenę 120, sprawdziłam szybciutko, tutaj prawie $120, to troszeczkę to spadek wobec ostatniego rejestru. Natomiast to jest bardzo wysoka cena, to przy takiej cenie benzyny w Europie zaczyna się opłacać jeździć samochodem elektrycznym.
No ale
tak jak powiedziałam, prąd trzeba z czegoś wytworzyć. Po drugie, gdybyśmy wyobrazili sobie, że dzisiaj cała flota europejska samochodów jest flotą elektryczną, no to na pewno nie mamy tyle energii, żeby te samochody załadować. Więc no to jest wstrząsająca zmiana technologiczna, jaka nas czeka. Pytanie, czy będziemy w stanie, bo ustawa, papier jest w stanie przyjąć wszystko, natomiast rzeczywistość, czas pokaże. 10 lat to niedużo, to jest troszkę więcej niż jedna perspektywa finansowa. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź koncernu.
No to jeszcze jest Rada Unii Europejskiej, prawda, która
oczywiście,
może też jeszcze
oczywiście
podjąć jakieś decyzje.
Zwłaszcza, że przypomnijmy, tam są pewne rzeczy, które ja ich nie rozumiem kompletnie i się z nimi nie zgadzam, czyli tak zwane flota samochodów ekskluzywnych,
tak,
prawda?
Tak, które, słyszałem, że szczególnie te włoskie marki
tak
mają być wyłączone,
Ferrari,
bo ich tak mało się produkuje.
Dokładnie, mają pozostać tym takim.
Ja to czytam, tak powiem brzydko. Bogacze mogą sobie jeździć w takim razie spalinami, zatruwać, a biedota ma się w takim razie.
I dlatego myślę, że przed nami jeszcze długa droga, jeżeli chodzi o akceptację tego planu. Mhm. Właśnie chociażby ze względu na takie egzotyczne, nieakceptowalne wyjątki.
Dobrze, pani powiedziała, że papier zniesie wszystko. Na papierze jest także w KPO zapisany podatek od tych pojazdów, które wytwarzają spaliny, emitują wyższy poziom zanieczyszczenia.
To jest też jeden z elementów Przypomnijmy, że dyskusje na temat tego, że Polska jest takim szrotem Europy, to my mamy już od dawna. To jesteśmy tym krajem, który kupuje najwięcej używanych samochodów. Używanych to nie znaczy dwuletnich, ale 10+. I że to jest niezdrowe i szkodliwe dla nas, to chyba sobie zdajemy sprawę. Wycinane DPF-y z diesli, no to jest zmora, która jest...
Cena czyni cuda.
Tak, no ale to jest coś, co toczy... pytanie, prawda, jaką cenę dużą przyjdzie nam zapłacić zdrowotną za tego typu eksperymenty, prawda? Więc to, że tego typu rozwiązania, które mówią o tym, no musimy podnieść ceny dla tych, którzy trują po prostu. Jeżeli się decydują na trucie, to muszą płacić za to trochę więcej. Więc to też nie jest tak, że to jest jakby narzucony przez kogokolwiek, bo dyskusja na ten temat, ja pamiętam od 2016 roku. My mamy też zresztą w ogóle bardzo archaiczny system akcyzowy, jeszcze z PRL-u tak naprawdę. Kwestia pojemności litrażu silnika jest czymś, od czego płaci się podatki. Wyższe podatki. No więc to też jest, tutaj w tym przypadku KPO normalizuje sytuację.
Pani ministra, ja się tak zastanawiam nad tymi zmianami na rynku motoryzacyjnym, także w kontekście tego, choćby Niemieckie Stowarzyszenie Motoryzacyjne, które mówi, że to jest zbyt ambitne i kosztowne i w tej chwili w ogóle sprzeczne z interesami rynku takie narzucenie takich obciążeń na posiadaczy pojazdów spalinowych. Z drugiej strony branża motoryzacyjna odpowiada za 7% europejskiego PKB. I przychodzi mi do głowy pytanie, które padło w weekend podczas jednego z paneli w trakcie konferencji Polska Wielki Projekt, trzydniowego spotkania, gdzie mówi się o nowej sytuacji w Europie. Nieprzypadkowy tytuł Nowa Europa. Jeden z paneli mówił, tytuł, może ja sobie ukradnę na potrzeby tezy, gospodarka liberalna, koniec gospodarki liberalnej, bo przechodzimy na gospodarkę wojenną. I tak się zastanawiam, czy Europa rzeczywiście przechodzi na gospodarkę wojenną w tej sytuacji.
Kwestie regulacji, myślę, są dwa elementy. Jest sytuacja wojny, która zmienia bardzo dużo w gospodarce.
I
jest zielona agenda europejska, która jest absolutnie obok wojny. Zielona agenda to jest naprawdę odejście od gospodarki wolnorynkowej na rzecz, bo gdzie się ustala poziom konkurencyjności? No w regulacji właśnie, tak? Jeżeli my mówimy o tym, o poziomie emitowania CO2, który ma wpływ taki, a nie inny na cenę produktu czy usługi na koniec, no to nie jest rynkowa regulacja, prawda? To nie jest optymalizacja zysku i minimalizacja kosztów produkcji. Wręcz przeciwnie, te koszty zaczynają być wyższe ze względu na regulacje. Także ta przyjęcie pewnej zielonej agendy jest absolutną zmianą paradygmatu rozwoju gospodarczego. Czy tak duże i tak silne, jak zaproponowane w pakiecie Fit for 55, przyniesie zamierzone efekty? Bo przypomnijmy, jaki był cel tego pakietu. To nie tylko kwestia dbałości, ochrony środowiska, spłacenie długu, jaki Europa zaciągnęła wobec przyrody od XIX wieku, czyli od ekstensywnej gospodarki, od pierwszej rewolucji przemysłowej. Przypomnijmy, wycięcie hektarów lasów w Wielkiej Brytanii czy w Europie Zachodniej, wtedy właśnie na potrzeby funkcjonowania.
Myśmy nie wycinali.
Myśmy w tej umiarkowanym stopniu uczestniczyli, ale czyli Europa chce spłacić troszeczkę dług, ale z drugiej strony Europa końca lat 90., początku XXI wieku, która zdaje sobie sprawę, że straciła przewagi konkurencyjne, że żadnej z czterech globalnych
w tym, żeby stać się zeroemisyjną.
Stara się ustanowić globalne trendy.
To
prawda, aczkolwiek widzimy, że te zmiany następują także w Chinach i w Stanach. Największe farmy fotowoltaiczne, największe farmy wiatrowe powstają w Chinach. Więc pytanie, tak jak pamiętajmy, w tej teorii ekonomii jest proste. Ten, kto pierwszy wymyśla nowy standard, pierwszy wdraża, wcale nie jest największym beneficjentem.
Pani minister, bo tak się zastanawiam nad tymi kosztami, zyskami, stratami. Też... To nie jest tak, że tylko się traci na zielonej agendzie i też są państwa, które po prostu zarabiają, potrafią w ogóle zarabiać w czasie wojny. Tak jest z Niemcami teraz. Ja zupełnie trochę zmienię temat. Ambasador Ukrainy w Niemczech, Andrzej Melnik, napisał, że Niemcy w styczniu i kwietniu bieżącego roku zwiększyły import z Rosji o 60% w stosunku do ubiegłego roku, kiedy żadnej wojny nie było. No to jak to jest z tą gospodarką wojenną? Bo tutaj wygląda na to, że to kwitnie w najlepsze.
Jak widzimy, to jest pytanie, jakie są cele i jaką cenę my płacimy za wartości europejskie. Jeżeli te wartości uważamy, że są podstawą dobrego, sprawnego funkcjonowania, to tego typu historia, z jaką mamy do czynienia właśnie właśnie w Niemczech, no jest, wydaje się, niedopuszczalna. No, kiedy my mówimy o zakazie importu węgla od razu, a jesteśmy jedynym krajem w Europie, bo każde, wszystkie pozostałe państwa, choć zgodziły się na ten zakaz, wprowadziły okres przejściowy do sierpnia.
Czyli no jak co, zawsze no, po stronie wartości.
My jesteśmy po tej stronie jasnej, stronie mocy, ale z drugiej strony też wiemy, że zdecydowane, radykalne cięcie zdecydowanie odcięło tlen Kremlowi do prowadzenia tej wojny. No to jest jedyne aktywa, jakie Moskwa posiada.
A drugą ręką Niemcy ten tlen dostarczają.
Tak.
Dochodzi czwarta statystyka.
Tak jest. No więc oczywiście ja bym powiedziała, bo nie chcę powiedzieć o tym, że się na wojnie zarabia, choć my mamy, pamiętam,
Baron Rothschild powiedziałby pewnie, że tak.
Ale my mamy Wokulskiego w rodzimej literaturze. Natomiast na pewno warto pomyśleć o tym, o czym mówi prezydent Zełenski dzisiaj, czyli o odbudowie Ukrainy i o tym, jaka będzie w tej odbudowie rola Polski, polskich firm. I myślę, że to jest dzisiaj też bardzo ważna rzecz, na którą warto się zastanowić.
Pani minister, pani w czasie panelu, w którym pani brała udział podczas Kongresu Polska Wielki Projekt, to był panel dotyczący Trójmorza wobec mocarstw, ale pani tam wróciła do tematu Niemiec i tam ciekawa teza pada, dlatego że mówię o tym, jak Niemcy handlują z Rosją, jak postrzegana jest też rola Niemiec od strony dostarczania sprzętu militarnego. Pani mówi, że społeczeństwo niemieckie tego nie kupuje. I to jest zupełnie nowa sytuacja za naszą zachodnią granicą.
Tak, na ile pamiętam literaturę, ale też na ile świadomie pamiętam politykę niemiecką, to cały ten okres, który nazywamy okresem Angeli Merkel w historii najnowszej Niemiec, był okresem, w którym opinia publiczna właściwie od prawa do lewa popierała panią kanclerz i rząd. Tak? Przy różnych wahnięciach, ale gdzie czasopisma od lewej do prawej strony. Od Frankfurter, Die Welt, Bild, wszystkie czasopisma właściwie wspierały politykę Angeli Merkel. Mamy do czynienia pierwszy raz naprawdę w historii najnowszej Niemiec, kiedy opinia publiczna i czasopisma, i media wszystkie są największym krytykiem kanclerza Scholza i jego gabinetu. Nie ma zgody w Niemczech na taką politykę Scholza, jaką prowadzi, czyli politykę umiarkowanego, nie pognębiajmy Rosji, oczywiście promujemy wartości, ale bez przesady z wspieraniem Ukrainy. I to jest moment historyczny dla Polski, naprawdę. Też na pewną rekonstrukcję relacji z Niemcami, bo jeśli w sobotę wywiad prezydenta Dudy w prasie niemieckiej jest omawiany i mówi, tak, Duda ma rację, mówiąc...
Grube, mocne słowa pod adresem Niemiec i ich postawy tam padają.
I prezydent Polski ma rację, no to jest sytuacja bezprecedensowa, którą rzeczywiście dobrze, abyśmy w
niemieckie media mówią, że prezydent ma rację Polski.
Tak jest, to jest, tak jak powiedziałam, bardzo dawno nie mieliśmy takiej sytuacji.
Bardzo krótko, sytuacja w drugą stronę. Jeżeli jeszcze wrócę do zielonej energii, ten sam Parlament Europejski, który przyłożył rękę do tego pomysłu podatku od spalin, jednocześnie cofnął do dalszych prac w komisji te najbardziej ambitne projekty dotyczące Fit for 55. Czy to też wynika z tego, że mamy wojnę? Chodzi między innymi o kwestię ETS-a, czyli handlu emisjami, podejścia do tego. Tam miały być bardzo wyśrubowane normy. Okazuje się, że nie ma na to woli politycznej.
Oraz wyłączenie niektórych sektorów, chociażby taki jak grzewczy ciepłowniczy przed zimą, która będzie, wiemy, bolesna dla wszystkich. Kanclerz Scholz w zeszłym tygodniu powiedział, wprowadzam program oszczędzania energii, bo czeka nas trudna zima. Więc to jest roztropny krok parlamentu, prawda, że w sytuacji poważnego kryzysu gospodarczego nie jedzie na ścianę, prawda, nie zwraca uwagi i byłoby pewnie roztropniej, aby też w zakresie transportu indywidualnego to podejście było nieco inne, chociaż tak jak powtarzam, że rzeczywistość może boleśnie zweryfikować te decyzje, bo może się okazać, że po prostu nie będzie technologii i nie będzie prądu do tego, żeby ten transport się tak zmienił,
jak są dokumenty.
Wtedy
zostanie to zapis na papierze, przynajmniej do momentu, gdy nie
dokładnie
będzie.
Dokładnie tak, więc, ale w zakresie właśnie to cofnięcie pokazuje, że no to dobrze, że mamy sojuszników i to też było słychać na Kongresie Polska Wielki Projekt, gdzie byli europarlamentarzyści, bynajmniej nie tylko z EKR-u, czyli z grupy politycznej, w której jest Prawo i Sprawiedliwość, ale także z EPP, którzy zwracali uwagę, Czesi, prawda, że my tutaj chcemy w sojuszu z Polską chociażby ochronić nasz sektor ciepłowniczy, bo włączenie jego w taki sposób do ETS-u, jak dzisiaj chciałaby Komisja Europejska, no sprawi, że ludzie będą mieli bardzo, bardzo zimno i będziemy mieć kłopoty z zimą w tym roku.
Pani minister, pani też mówiła o tym sojuszu, że on coraz bardziej przekształca się w sojusz gospodarczy. No polityka to są fajne i miłe więzy, ale tak naprawdę te rzeczywiste sojusze, które najbardziej trzymają, można powiedzieć, rodzą się przez system powiązań gospodarczych.
Oczywiście, że idee są ważne.
Tym Trójmorze się może dla nas okazać takim wyjściem z sytuacji, wypłynięciem na szerokie morze.
Tak, idee są ważne, ale jeżeli za nimi nie idzie, no jak Winston Churchill mówił, w polityce nie ma przyjaźni, w polityce są interesy. No więc jeżeli za nim nie idzie interes taki namierzalny, policzalny, zwłaszcza w demokracji, gdzie politycy muszą się nieustająco weryfikować ze swoją opinią publiczną, to poza pewnymi celami politycznymi, no musi być właśnie ten konkretny, twardy, ekonomiczny interes, który także wspiera interesy bezpieczeństwa tego regionu. Mówimy, to jest 22% ludności, 12 państw Europy. Trójmorza, Europy, 12 państw Trójmorza. To jest bardzo znaczący pas nie tylko ziemi na mapie Europy, ale też miejsce bardzo intensywnego zainteresowania Chin chociażby. Więc pewne inwestycje, które nie były planowane, drogowe, kolejowe połączenia, wiemy, które są raczej po osiach wschód-zachód, to tutaj północ-południe jest bardzo istotne, aby ten transport był szybszy i sprawniejszy, i drogowy, i kolejowy. Infrastruktura, ja mówiłam o tym bardzo wyraźnie, infrastruktura energetyczna, elektryczna, jak i gazowa. Nowe, wiemy doskonale, Repowering Europe, też ostatnio opublikowany dokument przez Komisję Europejską, nowe połączenia gazowe będą niezbędne, jeśli mówimy nie dla gazu rosyjskiego. Będziemy szukać pewnie w basenie Morza Śródziemnego, południowo-wschodniego, z innych kierunków i gazociągi wtedy będą biegły właśnie przez państwa Trójmorza. Więc to są inwestycje strategiczne dla tego regionu i w konsekwencji strategiczne dla bezpieczeństwa Europy.
Wydaje mi się, że to wszystko w najbliższych miesiącach będzie się rozstrzygać i to będzie czas.
Żyjemy w ciekawych czasach, na pewno trudnych, niezwykle. I
nie potraktuję tego jako, tak po chińsku, potraktuję jako wyzwanie, które jest jednocześnie mimo wszystko potencjałem rozwojowym dla naszego państwa.
Odpowiednio wykorzystanym na pewno, choć pamiętajmy, że tutaj walka toczy się naprawdę o nasze bezpieczeństwo.
Jadwiga Emilewicz, poznańska posłanka Prawa i Sprawiedliwości, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.